Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dziś temat debata, narodowa debata o rodzinie. W naszym studiu gość pan doktor habilitowany Mieczysław Guzewicz, konsultor Rady do Spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski i też doradca ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie.
Panie profesorze, mamy okazję spotkać się i na antenie telewizji Trwami Radia Maryja. Też będzie okazja do tego, żeby nasi słuchacze, widzowie zamienili zdanie, czy może jeżeli słyszeli coś o narodowej debacie o rodzinie, albo też rodzina, tak jak pewnie każdemu Polakowi leży nie tylko na sercu, ale myśli o niej, jaką samą rodzinę tworzę, z jakiej rodziny jestem. Myślimy też o małżeństwie, które jest fundamentem. Sakramentalne małżeństwo, mężczyzna i kobieta, to fundament do rodziny, do takiej zdrowej komórki w państwie. Jak to się stało, że doszło do takiej narodowej debaty o rodzinie, to tydzień temu, tak naprawdę niecały tydzień, w Ministerstwie właśnie Rodziny, Polityki i Pracy, Polityki Społecznej?
No, ważne pytanie, ale też właśnie ważne, ojcze, zaznaczenie, jak brzmi nazwa tego ministerstwa, bo to też jest pewien przełom w ogóle w całej chyba strukturze funkcjonowania tego ministerstwa i w całym okresie funkcjonowania tego ministerstwa. Zastanawiano się, pani premier się zastanawiała, konstytuując rząd niecałe 2 lata temu, czy powołać pełnomocnika do spraw rodziny przy premierze. No i ostatecznie zdecydowano, że nie jest to potrzebne, że jeśli przecież w ministerstwie, wówczas tak się ono nazywało, pracy i polityki społecznej, wcześniej się też nazywało pracy i polityki socjalnej, właśnie w tej polityce społecznej jest rodzina, skoro jest w tym ministerstwie i to ministerstwo się zajmuje, no to niech tak pozostanie, natomiast niech wybrzmi, że rzeczywiście ten rząd chce, aby rodzina była w jakiś taki szczególny sposób potraktowana.
I nawet jest rodziny, pracy i polityki.
Tak, i dokonał się przełom, bo właśnie w listopadzie 2015 roku, kiedy się konstytuował rząd, została powołana pani minister pracy, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, pani minister Elżbieta Rafalska, a więc została nadana nowa nazwa i tej osobie, i temu ministerstwu, co potwierdza, że dla tego rządu, dla pani premier, dla pani minister Rafalskiej również rodzina jest szczególnie ważna. Zresztą to było też mocno podkreślane i wybrzmiewało już w kampanii wyborczej. I właśnie dzięki takiemu klimatowi, że to ministerstwo eksponuje rodzinę jako najważniejszą i to, co się dalej w tym ministerstwie dzieje i we wszystkich resortach, bez względu na wszystkich resortach, ukierunkowane jest na rodzinę. I w tym klimacie przyszedł już taki moment, żebyśmy mogli zorganizować właśnie w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ową narodową debatę o rodzinie. Więc pierwsza motywacja to niezwykle przyjazny klimat dla rodziny, który się w naszej ojczyźnie rozpoczął niecałe 2 lata temu. Natomiast druga motywacja to potrzeba, rzeczywista potrzeba, aby taka debata się rozpoczęła, bo to, co się odbyło w środę 27 września, jest to początek takiego wydarzenia, które tak nazywamy Narodowa Debata o Rodzinie. Co mam na myśli, mówiąc o potrzebie takiej debaty? No przede wszystkim właśnie to, że nie można nie zauważyć i o tym się już bardzo dużo mówi, że podstawy bytu materialnego polskiej rodziny zostały wzmocnione naprawdę i konkretnie, i znacząco.
Myślimy chociażby 500+.
Chociażby program 500+, ale wszystko w zasadzie, co robi rząd i również co rozgrywane jest, dokonywane w naszym resorcie. Od chociażby teraz jesteśmy w tych dniach, kiedy jest przywrócenie wieku emerytalnego. To przecież też jest dla dobra rodziny, bo daj Boże, dzięki temu efekt będzie taki, że nasi kochani seniorzy mogący skorzystać w tym wcześniejszym, ale tym optymalnie dobrym okresie z emerytury będą też do dyspozycji tego młodszego pokolenia nawet.
Mogą wesprzeć swoje dzieci.
Oczywiście, tak? Wesprzeć nawet w opiece nad... najlepszej zresztą formie opieki dla tego najmłodszego pokolenia, jaką jest opieka babci, opieka dziadka. Program Mieszkanie Plus, wzrost i płacy minimalnej, i stawki godzinowej minimalnej. To wszystko jest dla dobra rodziny. To wszystko, co, no i spadek bezrobocia, więc tak ogromny wzrost możliwości znalezienia pracy na rynku pracy, w gospodarce, we wszystkich resortach, we wszystkich przestrzeniach gospodarki. To wszystko jest dla dobra rodziny. A więc te podstawy bytu materialnego, myślę, że zważywszy na to, że to jest niecałe dwa lata, są już niecałe dwa lata tego rządu, są już naprawdę dobre. Więc przyszedł taki moment, po tych niecałych dwóch latach ustawiania, myślenia w kierunku wspierania materialnego rodziny, przyszedł taki moment, aby już spojrzeć na rodzinę i szerzej, i głębiej, czyli jak jeszcze można wspierać rodzinę. I stąd, owszem, główna nazwa tego wydarzenia brzmiała i brzmi Narodowa Debata o Rodzinie, ale uszczegółowiając, chcieliśmy zadać to pytanie, co jest potrzebne polskiej rodzinie? Jakie są główne potrzeby polskiej rodziny na ten moment, już po wzmocnieniu na płaszczyźnie materialnej? Jakie są główne potrzeby polskiej rodziny?
Ja może zacytuję też panią minister Elżbietę Rafalską, która powiedziała, że wyrażenie, że obok wolności i suwerenności największym dobrem narodowym jest polski dom wzniesiony na trwałym małżeństwie, nie jest sloganem. Jest to prawda obiektywna, której strzeżenie i wskazywanie jest największym zadaniem każdego Polaka. Nie jakiejś grupy osób, nie ministra, właściwego ministerstwa, czy jakiegoś stowarzyszenia, organizacji pozarządowej, kościoła, tylko każdego Polaka.
Ale właśnie z tym podkreśleniem jako punkt wyjścia, że rodzina obok wolności, obok suwerenności jest największą częścią dobra narodowego, jest największym dobrem narodowym.
Jakby te prawa wolnościowe czy suwerenność rozumiemy, jaką mają wagę.
Oczywiście. Więc obok tego największą wartością, największym dobrem narodowym jest polska rodzina.
A jakie gremium spotkało się? Bo pytanie też o taką reprezentację, tak? Kto był na tej debacie, czy jakieś resorty, jeżeli chodzi o rząd, czy o jakieś organizacje?
Bezsprzecznie trzeba powiedzieć, drogi ojcze, że to było naprawdę gremium bardzo reprezentatywne. Pani minister oczekiwała wobec tego wydarzenia i wobec właśnie tego, co będzie kontynuacją tej środowej debaty, abyśmy zaczęli myśleć o tym, w jaki sposób jeszcze można wspierać rodzinę na płaszczyźnie wartości. A więc ta nadbudowa do tej podstawy, do tego fundamentu materialnego, ta nadbudowa. I w tym kluczu należało pomyśleć, kogo zaprosić jako prelegentów do tej debaty i kogo też zaprosić jako uczestników. Przy czym, jeśli chodzi o uczestniczenie, w żaden sposób nie ograniczaliśmy, dlatego że informacja o debacie i o możliwościach zapisów na debatę była na stronie ministerstwa i rzeczywiście to funkcjonowało w sposób zupełnie naturalny, swobodny, dobrowolny.
Rozumiem, kto że debata informację? Nie dla debaty, tylko jakaś taka szersza konsultacja, żeby w właściwym kierunku teraz chociażby tą politykę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podejmować i prowadzić.
Tak? I rzeczywiście to chciałem podkreślić, że niezależnie od prelegentów, bo ewentualnie o prelegentach możemy jeszcze powiedzieć, ale na widowni auli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zasiadło 155 osób reprezentujących w moim odczuciu, nawet nie odczuciu, w moim pełnym przekonaniu, dlatego że miałem kilka dni już przed debatą wydrukowaną całą listę uczestników, gdzie owszem było imię i nazwisko, ale też środowisko, które reprezentowała ta osoba, ewentualnie instytucję, placówkę. I ze zdumieniem, ale takim bardzo pozytywnym zdumieniem, śledząc tę listę, utwierdzałem się w przekonaniu, że udało nam się zebrać grupę bardzo, bardzo reprezentatywną. Bo owszem, byli, to jest bardzo ważne, przedstawiciele gminnych ośrodków pomocy społecznej, więc i GOPS-ów, i MOPS-ów, i PCPR-ów, powiatowych ośrodków pomocy rodzinie. Byli przedstawiciele wojewodów, był jeden wojewoda, czworo wicewojewodów, było kilkoro pełnomocników wojewodów do spraw rodziny. Byli pracownicy naukowi różnych uczelni. Ale nade wszystko tę główną część uczestników stanowili przedstawiciele fundacji, stowarzyszeń, wszelkich organizacji pozarządowych, również i wspólnot, które bardzo prężnie działają w przestrzeni Kościoła na rzecz dobra małżeństwa i rodziny. I to na pewno była grupa bardzo, bardzo reprezentatywna właśnie osób, które angażują się, nie tylko chciałyby coś robić, ale które wielokrotnie mają wieloletni dorobek już na płaszczyźnie konkretnego działania w kierunku wzmacniania małżeństwa i rodziny. Takim dobrym wstępem, tak bym chciał to nazwać, było wydarzenie, które odbyło się, można powiedzieć, na płaszczyźnie duszpasterstwa małżeństw i rodzin. A mianowicie 19 i 20 czerwca w Gnieźnie odbyło się pierwsze krajowe forum inicjatyw na rzecz małżeństwa i rodziny. Było to wydarzenie dwudniowe w cyklu również wydarzeń 600-lecia prymasostwa. Głównym gościem tego forum był kardynał Farrell, a więc szef dykasterii, która między innymi się również rodziną zajmuje z Watykanu. I też wówczas z radością zauważyliśmy, szczególnie ponieważ było to spotkanie dwudniowe, było też sporo czasu na rozmowy kuluarowe, właśnie szczególnie właśnie w klimacie tych rozmów, jak ogromna ilość bardzo prężnie działających środowisk, stowarzyszeń, fundacji, a więc tych grup pozarządowych organizacji, przez ostatnie kilka lat zaistniało, uaktywniło się i działa. I właśnie coś bardzo podobnego, tamto to było dla nas pierwszym etapem tej radości, to co się wydarzyło na owym forum, ale coś podobnego było na naszej debacie. Ja nie mam najmniejszej wątpliwości, i to też było przedmiotem wielkiej radości, pani minister, że była to grupa bardzo, bardzo reprezentatywna, bardzo odpowiedzialnych ludzi, i w momencie, bo dyskusja na naszej debacie toczyła się w dwóch panelach tematycznych. Pierwszy panel dotyczył problematyki małżeństwa, drugi panel dotyczył problematyki rodziny, już tak szerzej rozumiejąc. Po każdym z tych paneli była możliwość dyskusji półgodzinna. Wiele osób wypowiadało się, zadawało pytania, ale wszystkim zabierało głos. To też pokazało, bo były to bardzo wartościowe wypowiedzi, jak niezwykle kompetentnie działa bardzo duża ilość właśnie środowisk w naszej ojczyźnie, robiących coś bardzo konkretnego. I gdybyśmy zapytali, czy udało nam się cel naszej debaty osiągnąć, jaki sobie zakładaliśmy, to bezwzględnie tak, bo jednym właśnie z głównych celów, oprócz tego, że chcieliśmy znaleźć odpowiedź, jakie są główne potrzeby polskiej rodziny, to jednym z głównych celów właśnie była ta konsolidacja, ta integracja tych środowisk, zapoznanie się, ucieszenie się, i też mogła to odczuć pani minister, że ona również ma tak ogromną ilość bardzo prężnie działających środowisk, które właśnie w tej płaszczyźnie rodziny mają ją wspierać.
Wydaje się, że tutaj jedna i druga strona może zostać wsparta, tak? Przez to doświadczenie swoje osobiste, chociażby te stowarzyszenia, organizacje różne, które pracują niezależnie, tak? Jaka byłaby sytuacja. A teraz, jeżeli jeszcze taka świadomość państwa i tego, że rodzina jest tą najbardziej odpowiednią komórką dla stabilności państwa, dla bezpieczeństwa państwa od tej strony, tak? Bo mamy światłych obywateli, którzy też będą zabiegali o państwo, o swoją ojczyznę, no to myślę, że to jest jakoś i z jednej strony zbieżne, a z drugiej strony też będzie wzmacniało te wysiłki.
Tak, dokładnie. Dobrze, że ojciec to zauważył, że właśnie w zasadzie jesteśmy sobie potrzebni obie strony. Jeszcze raz powtórzę, w tym niezwykle przyjaznym klimacie dla rodziny, jaki się wyzwolił od ponad 2 lat w naszej ojczyźnie. I teraz w tym klimacie, jaki stwarza rząd na czele z panią premier Beatą Szydło i jaki jest wypracowany w przestrzeni tych organizacji pozarządowych, jeśli się te siły połączy, no to można się tylko cieszyć z efektów, bo zarówno dla organizacji pozarządowych wytworzył się jeszcze lepszy klimat, bo też można to zauważyć, naprawdę obserwując to, co się dzieje na płaszczyźnie wspierania małżeństwa i rodziny w Polsce, właśnie w obrębie organizacji pozarządowych, dostrzegam, niezależnie od naszej debaty, niezależnie od tego forum w Gnieźnie, o którym wspomniałem, dostrzegam bardzo dużą intensyfikację, jakąś taką samoczynną intensyfikację różnych pomysłów, różnych działań, różnych form wspierania. Te pomysły rodzą się, no, jak przysłowiowe akurat jesień i ta pora, grzyby po deszczu. Tak jakby poczuły te wszystkie instytucje, że jest to dobry klimat, taki jakiś sprzyjający wiatr w żagle, co wyzwoliło dodatkowe pokłady aktywności.
A pytanie o pewną kontynuację, bo mamy debatę tych 150 osób, ponad 150 osób jako tych reprezentantów, mamy prelegentów, konkretne tematy i teraz pewna kontynuacja tego, no bo polityka też, roztropna polityka powinna do czegoś zmierzać, żebyśmy mieli konkretne owoce, bo rodziny się tego spodziewają, małżonkowie tego się spodziewają, szczególnie może młode rodziny, bo też pewnie nie zawsze jest tak, że wszystko nam się udaje, tak? Młodym się wszystko uda, bo kwestia i pracy, i jakiegoś lokum, jakiegoś mieszkania, jakiegoś startu, prawda, i trudności, które przynosi każdy praktycznie dzień.
Kontynuację już dostrzegliśmy w czasie debaty, z jednej strony nawet można by powiedzieć taką potrzebę tej kontynuacji, dlatego że w pewnym znaczeniu tego słowa to była debata, dlatego dla prelegentów czas na wypowiedź nie był zbyt długi, ale chodziło o to, żeby jak największa ilość, jeszcze raz powtórzę, że było 12 w tych blokach, było 12 prelegentów. Chcieliśmy, żeby to była też grupa bardzo reprezentatywna, ewentualnie za chwilę też mogę o tym powiedzieć, kto to był i jakie środowiska, jakie dyscypliny naukowe te osoby reprezentowały, więc one wypowiedziały takie najważniejsze wcześniej przygotowane kwestie i poprzez te wypowiedzi, poprzez te głosy zabierane w czasie dyskusji w sposób bardzo wyrazisty wypłynęło, że jest potrzeba, aby to pogłębiać. Pierwsza rzecz to będzie publikacja, bo na pewno wydamy publikację, która pozbiera treści przygotowane przez prelegentów i to jeszcze z dużym rozszerzeniem, bo takich uspokajaliśmy, że owszem, na wypowiedź dużo czasu nie będzie, ale wypowiedź pisemna może być długa, bo ministerstwo ma swoje wydawnictwo i w ramach działalności naszego wydawnictwa będzie publikacja, do której jeszcze dołączymy przysłane, bo też o to prosiłem na zakończenie debaty, wypowiedzi uczestników. Ci, którzy chcieliby się dołączyć jeszcze. Więc będzie publikacja, kolejny efekt tej debaty i pewnego rodzaju kontynuacja. Z wypowiedzi kilku prelegentów, ale również z wcześniej, kiedy wysłaliśmy informacje, kiedy prosiliśmy również o przysyłanie jakichś spostrzeżeń do uczestników, w kilku wypowiedziach się pojawiła propozycja, aby przy pani minister Elżbiecie Rafalskiej, przy minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powstała Społeczna Rada do Spraw Rodziny. Bardzo się ucieszyłem z tej propozycji, dlatego że jestem przekonany, że coś takiego jest konieczne, jest niezbędne. Jeśli pani minister się zgodzi, a już wstępnie potwierdziła, że jest gotowa do powołania takiego gremium i powiedzmy, spróbowalibyśmy wybrać rzeczywiście również przedstawicieli najważniejszych dziedzin, które angażują się.
Rozumieć, taki konsultant społeczny byłby, tak?
Właśnie takie gremium do konsultacji dla pani minister, który będzie przedstawiał głosy z tych różnych środowisk i z tych różnych dziedzin, żeby spojrzenie pani minister na zagadnienie rodziny było jeszcze szersze, ale też jakby uwrażliwienie, w którym miejscu kłaść największe jakby energię i zaangażowanie ministerstwa na najbliższe 2 lata, bo przed nami 2 lata. A więc kolejny owoc i kolejna forma kontynuacji to właśnie owa rada. Z dużym prawdopodobieństwem, że ona się ukonstytuuje. Również zostało to wypowiedziane przez kilka osób, że istnieje pilna potrzeba, aby rzetelnie zabrać się do realizacji i to przygotować dokumentu, który by, no, roboczo można go nazwać, opracowanie na temat stanu polskiej rodziny. Jaki jest na dzień dzisiejszy ten rzeczywisty stan polskiej rodziny. Nie ma takiego opracowania, nie ma takiego dokumentu. To musi na ten moment jak najszybciej powstać. Pewnie gremium kompetentnych socjologów by się musiało nad tym pochylić, żeby wypracować ten raport o stanie polskiej rodziny. Więc też będziemy mocno szli w tym kierunku, żeby coś takiego powstało, ale jeszcze taka forma kontynuacji to jest po prostu realizacja tej debaty, dlatego że to wydarzenie 27 września rozpoczęło cykl. Naszym zamiarem, naszym, czyli ministerstwa, jest to, aby w poszczególnych województwach w przeciągu 8 miesięcy, bo chcielibyśmy to zacząć jeszcze tej późnej jesieni i zakończyć najpóźniej do czerwca przyszłego roku, odbył się cykl debat. To się będzie nazywało Narodowa Debata o Rodzinie, ale już w województwach, już w regionach. Mamy 16 województw. Ucieszyłem się również z tego faktu, że wojewodowie są zainteresowani w tych województwach, a jest to większość, gdzie jeszcze nie ma pełnomocnika do spraw rodziny i również Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przygotowuje taki postulat, aby wojewodowie powołali taką osobę, pełnomocnika do spraw rodziny przy każdym wojewodzie i wówczas we współpracy z tym pełnomocnikiem przygotowywalibyśmy taką narodową debatę, ale w województwach, czyli narodowa, ale w wydaniu wojewódzkim, z przestrzenią, z zakresem może jakichś 8 tematów, tak żeby 2 tematy w 2 różnych województwach się pojawiły, ale tematy jako to, co najmocniej wypływało z naszej debaty ministerialnej, tej środowej, czyli te płaszczyzny, te zagadnienia, które najpilniej wymagają pogłębiania, byłyby pogłębiane właśnie w tych spotkaniach regionalnych, wojewódzkich.
Jakie to tematy, w jakich zakresach? Bo nieraz pytamy o tą kondycję na przykład małżeństwa. Nieraz takim, no też myślę, wszystkich dramatem jest to, kiedy małżonkowie się rozchodzą, kiedy rozpada się rodzina, bo to też ma później bardzo, bardzo duże jakieś uwarunkowania, szczególnie jeżeli to się dzieci cierpią, ale małżonkowie cierpią. To tak rozchodzą się, ale tak naprawdę oni też doświadczają cierpienia, bo to kwestia i jakiejś nieumiejętności dochowania i kwestii wierności, ale w ogóle takiego zabezpieczenia i tego, co powiedziałem, tak, że tej stabilności, że ja jestem odpowiedzialny jako osoba odpowiedzialna, mężczyzna i kobieta, za stabilność tego związku, który zawieram czy zawieramy.
Bardzo słusznie ojciec zauważył, tak jakoś to wypłynęło z tej wypowiedzi, czyli też potwierdza to i wiedzę ojca i wrażliwość, że takim priorytetowym, głównym priorytetem w znaczeniu pilności też pochylenia się nad tym tematem jest słaba kondycja małżeństw. Bezwzględnie i wszelkie naukowe badania, opracowania i doświadczenie to potwierdza, że dla dobra jakości rodziny i społeczeństwa nadrzędnym, priorytetowym jest ten stan jakości fundamentu rodziny i społeczeństwa, jakim jest małżeństwo.
Bo celem to też pewnie nie jest tego, żeby teraz kogoś obarczyć, czy ty jesteś winny, tylko właśnie jak to zweryfikować, żeby pomóc rozwiązać.
Ojcze, ciekawostką jest to, bo miałem przyjemność uczestniczyć w jednej z rozmów w Ministerstwie Sprawiedliwości, która to rozmowa tak delikatnie tylko sygnalizowała konieczność zajęcia się właśnie tym problemem. Ciekawostką jest to, że wszystkie środowiska, zarówno duszpasterstwo małżeństw, sami małżonkowie, rodzice osób, które wchodzą już na krawędź swojego związku, ewentualnie zaczynają myśleć i mówić o rozwodzie, środowiska sędziowskie, wszyscy potwierdzają, że za szybko następuje orzekanie o rozwodzie. I absolutnie jestem daleki od obwiniania sędziów za ten fakt, bo wielokrotnie sędziowie chcieliby pomóc tym młodym małżonkom w kryzysie. Natomiast zdecydowanie to, co się dostrzega jako pierwszy powód do przyspieszania i decyzji o złożeniu pozwu o rozwód i potem w przebiegu rozprawy rozwodowej, to jest ogromny poziom negatywnych emocji u tych ludzi. To jest pierwszy powód. I przepraszam, może to dziwnie zabrzmi, ale coś, co funkcjonowało wówczas w sądach rodzinnych, bo dzisiaj rozwody są orzekane przez sądy okręgowe, co kiedyś funkcjonowało w sądach rodzinnych za czasów PRL-u nawet, to, że pierwsza sprawa była sprawą pojednawczą. Założenie było bardzo słuszne. Proszę bardzo, doszliście do takiego momentu, że patrzeć na siebie nie możecie, że zioniecie wobec siebie najwyższym poziomem nienawiści, pamiętając o tym, że to są uczucia niestety często dominujące nad zachowaniami. Przyjdziecie tutaj i damy wam czas na ochłonięcie, na ostudzenie. A więc dostrzegło się również i dzisiaj, że ten negatywny poziom emocji jest czymś najmocniej motywującym, bardzo negatywnym słowa tego znaczeniu, do tego, żeby szybciutko właśnie myśleć o tym rozwodzie. I bezwzględnie wypłynęła taka refleksja, że pierwszym sposobem przeciwdziałania tej lawinowej ilości, a przypominamy, że to jest ciągle ponad 1/3 rozwodów w Polsce spośród całej ilości zawieranych małżeństw, pierwszym sposobem, i tutaj chcę, żeby to mocno wybrzmiało, bo już po naszej debacie, gdzie w zasadzie tylko 2 prelegentów delikatnie wspomniało o problemie rozwodów, to media podchwyciły właśnie ten szczegół, jakoby pokazując, że debata tylko problemem rozwodów się zajmowała. Nie, to był jeden z wielu i na pewno nie zdominował ten problem.
Na przykład było 12 prelegentów, to jeden czy dwóch?
Dwóch tylko 12, wspomniał, tak? na 12, pamiętajmy o tej proporcji.
Ale też z pewnością, przepraszam, że tak się wtrącę, ale w jakimś kontekście, bo też gdzieś szukałem różnych informacji. No kwestia, która dotyka chociażby dzieci, tak? Bo to dzieci tak. Są w rodzinie, która, czy pośród rodziców, którzy chcą się rozejść, albo niepełnej rodziny, czy takiej dysfunkcyjnej, bo różnie możemy
tego, tego aspektu ocenić. Absolutnie zauważyć nie możemy. I jeszcze raz powtarzam, że rzetelne opracowania naukowe bardzo dokładnie to pokazują, jakie są negatywne skutki rozwodu, zarówno na całe społeczeństwo, a więc również na tych dorosłych rozwodzących się, na rodzinę, z której oni się wywodzą, przecież to jest szereg osób w tym splocie niteczek tej rodziny i oczywiście na same dzieci, ale również, bo te opracowania naukowe to pokazują, na gospodarkę, na ekonomię, na obronność, na całe społeczeństwo. Jaki jest negatywny wpływ
rozwodu? Nawet mówimy o tym dziecku, kondycji dziecka, tak? Które dziecko w pełnej...
Może za chwilę jeszcze do tego wrócimy, chociaż bym też nie chciał zasypywać tymi informacjami, ale jeśli się czyta te opracowania, jaki jest negatywny wpływ rozwodu na to tak zwane, bo tak nazywają to specjaliści tym się zajmujący, dziecko rozwodowe, to można się przerazić, a czasami trzeba było powiedzieć, trzeba się przerazić, żeby jak najwięcej robić w tym kierunku, żeby ograniczać tę ilość. No i właśnie i w tym pochylaniu się też i nad tym problemem, to co najmocniej wypływało również w czasie naszej debaty, to nie to, żeby w jakiś sposób formalny, prawny, ustawowy zakazywać rozwodów, bo jedna z dziennikarek właśnie o coś takiego zapytała, czy ministerstwo planuje zmiany prawne w kierunku zakazania rozwodów, czy ograniczać jakoś legislacyjnie ilość rozwodów. Nie na tym ma być akcent położony, tylko na tym, żeby wspierać małżeństwa przeżywające kryzys, bo rozwód jest efektem, w cudzysłowie owocem, kryzysu małżeństwa. I teraz uwaga, i bardzo, o właśnie, jeden z mówców, który chyba, jeśli chodzi o tematykę rozwodów, poświęcił najwięcej miejsca w swojej wypowiedzi, pan prezes Marek Grabowski, prezes Fundacji Mamy i Taty, wypowiedział bardzo ważne zdanie, że rozwód nie jest tematem tabu w naszej ojczyźnie. No niestety, wręcz odwrotnie, dużo się mówi, a czasami nawet w jakiś sposób się reklamuje, szczyci właśnie rozwodami, jak niektórzy celebryci czynią w swoich wypowiedziach. Rozwód nie jest tematem tabu. Tematem tabu jest kryzys. O kryzysie się nie mówi. Ogrom młodych, szczególnie małżeństw, wpada w kryzys, ale nie tylko młodych, bo niestety taki stan z wielu powodów dotyka małżeństwa również z większym stażem. Wpada właśnie w ten stan kryzysu. I teraz, co mnie bardzo cieszy, w czasie debaty kilka środowisk właśnie na to akcent kładło. Z jednej strony, co trzeba robić, nawet w tej płaszczyźnie można być terapeutycznej, aby wspierać małżeństwa w kryzysie, a więc co dalej za tym idzie i rodziny w kryzysie. Ale z drugiej strony też, co robi się w Polsce, bo to trzeba mocno zaznaczyć, że jako wyjście naprzeciw sytuacjom kryzysowym w Polsce działa bardzo dużo, bardzo kompetentnych środowisk. No ja wspomnę od chociażby z naszej dziedziny duszpasterstwa małżeństw, niekwestionowane dobro, jakie realizuje od kilku już dekad ten ruch spotkań małżeńskich. Przecież to jest przede wszystkim propozycja dla małżeństw przeżywających kryzysy, niekiedy się to nazywa dialog we dwoje, ale przede wszystkim spotkania małżeńskie.
Nawet jakoś pomoc w takim diagnozowaniu pewnych oznak.
Ale
albo
oni
tego,
sami, które... ojcze, jeśli przyjadą na te weekendowe rekolekcje, zaczynają ze sobą rozmawiać, to ze zdumieniem odkrywają, że tak na dobrą sprawę oni nie umieją ze sobą rozmawiać. Ale po drugie, no właśnie, że wystarczyło czasami rozmowa, żeby wyjaśnić stany tych napięć, przyczyny tych napięć i powiedzieć, aha, już teraz wiemy, co nam przeszkadza i jak nad tym pracować. Ale spotkanie małżeńskie, z całym szacunkiem dla tego niesamowicie ważnego ruchu, to jest tylko jedna z części tego, co w przestrzeni właśnie duszpasterstwa i Kościoła realizuje się od wielu już dekad właśnie w kierunku wspierania małżeństw w kryzysie. I teraz debata między innymi temu służyła, żeby to, co ma bardzo skutecznie wypracowane duszpasterstwo, rozszerzyć już jako metodologię. Bo ktoś może powiedzieć zaraz, ale przecież w Polsce są nie tylko małżeństwa sakramentalne. Nawet jeśli sakramentalne, to niekoniecznie po drodze do kościoła i do jakiejś placówek instytucji
ale
kościelnych.
Ale to też wspólnota ludzi.
Ale to jest wspólnota ludzi. Natomiast z radością wysłuchaliśmy na debacie właśnie takiego ciekawego stwierdzenia. I to też chcę jakby tutaj celowo wyreklamować. Wypowiedzianego przez księdza doktora Stanisława Paszkowskiego z Wrocławia, dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Rodzin przy Archidiecezji Wrocławskiej, który poinformował uczestników, że zarówno w województwie, jak i też właśnie u nich w archidiecezji od 10 lat funkcjonują specjalistyczne poradnie rodzinne. Sieć specjalistycznych poradni rodzinnych. Owszem, jeśli chodzi o istotę tych specjalistycznych poradni rodzinnych, to właśnie o to chodzi, żeby tam dyżury miał psycholog, pedagog, prawnik też, ale też doradca życia rodzinnego, nauczyciel naturalnego planowania rodziny, duszpasterz. Ale, co jest najistotniejsze w tym, jak to funkcjonuje i co powiedział właśnie ksiądz dr Stanisław Paszkowski, że one od 10 lat funkcjonują we współpracy z władzami samorządowymi. Na czym ta współpraca polega? Na finansowaniu. Na tym, że ksiądz Stanisław wiele lat temu już to odkrył, że to jest zadanie własne samorządów, zarówno powiatów, jak i urzędów marszałkowskich, jak i województw, wspieranie rodzin, a więc również wspieranie rodzin w kryzysie. I zwrócił się z propozycją...
Stabilność tej najpoważniejszej komórki, która ma odniesienie
oczywiście, że tak.
Społeczne.
I tym powinny być każde szczeble i władz samorządowych, i rządowych zainteresowane. Zaproponował, że udostępni fachowców, udostępni pomieszczenia, natomiast no, współpraca miałaby ewentualnie na tym polegać, żeby finansowo wspierać od chociażby właśnie funkcjonowanie tych pomieszczeń. Trzeba to oświetlić, trzeba to ogrzać, ale też godziwe wynagrodzenia dla tych specjalistów wysokiej klasy. I rozwija się to i funkcjonuje, ojcze, 10 lat. Naprawdę bardzo dobrze się rozwija, ale co istotne, w ostatnich latach, po pierwsze są już bardzo duże, czasami kilkumiesięczne kolejki do tych specjalistów. Po drugie, jest to instytucja ponadkonfesyjna, czyli przychodzą ludzie i nikt ich nie pyta, jakiego oni są wyznania, jakiego światopoglądu. Oni wiedzą, że prowadzi to jakaś instytucja kościelna, ale jednocześnie wiedzą, bo to się przecież pocztą pantoflową rozchodzi, że są to specjaliści wysokiej klasy.
Też powiemy w społeczeństwie wysokiego zaufania.
Tak? Oczywiście.
Ja odkrywając siebie i mówiąc, że mam problem, idę do tych, którym ufam, że mi pomogą.
I ojciec i ksiądz Stanisław wyraźnie pokazał, że proporcjonalnie jest to mocno dostrzegalne, że do tych poradni przychodzą ludzie, niezależnie od światopoglądu, tylko dlatego przychodzą, że z jednej strony mają kryzys i bardzo potrzebują wsparcia, ale z drugiej strony wiedzą, że w tych poradniach są specjaliści. A więc to też pokazuje, że to, co robi Kościół, jest w pełni otwarte na wszystkich. Tak jak ojciec powiedział, no, członków wspólnoty, członków społeczeństwa, bo małżeństwo jak dochodzi do bardzo poważnego poziomu kryzysu, jednocześnie daj Boże do poziomu świadomości, że potrzebuje pomocy, to naprawdę niekoniecznie się ogląda za tym, czy to jest w poradni w salce parafialnej, czy to jest w poradni gdzieś tam przy urzędzie. Wiedzą, że tam jest dobry specjalista. Im się grunt pod nogami wali i oni idą do tego specjalisty, bo po prostu tej pomocy potrzebują. A nie można nie zauważyć, że Kościół ma w tym momencie, na te czasy, na ten moment w Polsce najliczniejsze kadry tak dobrych specjalistów. A więc my mamy czym się podzielić, mamy specjalistów, mamy metodologię, my jako Kościół, jako duszpasterstwo. Z drugiej strony rząd chce, żeby wykorzystywać te osoby, te miejsca i te kompetencje. I teraz tylko kwestia tego, żeby pomyśleć, jak połączyć, cały czas podkreślając, w służbie wszystkim obywatelom tego środowiska i tego województwa i tego powiatu. Ale jeszcze raz podkreślam, nie po to, żeby ograniczać rozwody. Bardzo proszę, żeby w eter taka informacja nie szła. Te wszystkie działania i te wypowiedzi na naszej debacie po to, aby wspierać małżeństwa będące w kryzysie i chciałbym, żebyśmy mocno to podkreślali. Wspierać wyciągnięcie ręki do tych małżeństw, znowu podkreślali właśnie w tym celu, żeby kryzys nie był tematem tabu, żeby małżonkowie, którzy wchodzą w kryzys, nie myśleli po pierwsze, że tylko oni mają kryzys, bo czasami młodzi małżonkowie właśnie trwają w takim przekonaniu, że tylko oni mają ten kryzys. Po drugie, że...
To też naturalne, że patrzymy przez własny pryzmat. Tak?
Zdecydowanie. Ale też wielokrotnie myślą, że to jest taki poziom kryzysu i problemu, że nikt nie jest w stanie im pomóc, bo to jest tak oryginalne, tylko charakterystyczne dla nich. Absolutnie nie. Tak samo jak psychologia rozpoznaje mechanizmy działania każdej z osób i wskazuje na te mechanizmy. Tak samo ta część psychologii, która jest terapią małżeńską, rozpoznaje pewien schemat i to jest schemat. Małżonkowie mają bardzo podobne kryzysy. Ale po trzecie, są kompetentni fachowcy, którzy... Macie kryzys, dobrze, i mówcie o tym. Nie bójcie się o tym mówić, ale jednocześnie krzyczcie, potrzebujemy pomocy. Proszę popatrzeć, ojcze, jak się upowszechnia w Polsce właśnie taka działalność wychodząca naprzeciw kryzysom w rodzinie. Terapia rodzinna. Ojej, jakiś problem z naszym dzieckiem. Idziemy na terapię rodzinną. I się już odważnie o tym mówi, że po pierwsze, no jest sporo problemów, szczególnie z nastolatkami, ale po drugie, są miejsca, są poradnie, które chętnie pomagają. Nawet się mówi o... już działają między innymi właśnie w tych wszystkich fundacjach, organizacjach pozarządowych, o których mówimy, takie formy jak takie kursy rodzicielskie, żeby pomagać właśnie rodzicom, żeby tych kryzysów rodzinnych było jak najmniej. I mówi się o tym, tak? To musimy głęboko i powszechnie w tej chwili nagłaśniać i mówić, że zupełnie naturalnym elementem każdego małżeństwa jest kryzys. Tak jak kryzys rodzica, który ma nastolatka i bunt tego nastolatka. Także tak samo kryzys w małżeństwie. Po pierwsze, traktujcie jako coś normalnego ten kryzys, szczególnie właśnie młodzi małżonkowie. Ale po drugie, mówcie, my się z tym zmierzymy i nie musimy sami, bo mamy ogrom kompetentnych ludzi, którzy mogą nam w tym pomóc, a więc chcemy wspierać.
Panie profesorze, bardzo dziękuję i ja, jeżeli mogę, zaproszę naszych widzów i słuchaczy do rozmowy. Drodzy Państwo, czekamy też na Państwa głosy, telefony tak do studia Telewizji Trwam, jak i Radia Maryja. 56 657 00 11, drugi 56 657 00 12, telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Dla widzów i słuchaczy z zagranicy 48 56 657 00 13 i 48 56 657 00 14. Jest też możliwość kontaktu po Skype'ie, jeżeli ktoś, oczywiście wideo, bo to jest warunek, chciałby się z nami połączyć, jest to możliwe. Panie profesorze, jeszcze kwestia czynników wpływających na stan małżeństwa, rodziny, bo to jest w jedną i w drugą stronę. Pytanie, czy taka sprawa też była podejmowana, bo różne czynniki, tak? I pewnie ministerstwo też się tym i polityka państwa na tym powinna polegać. Tym się zajmują też i różnego rodzaju stowarzyszenia, wspólnoty. Kościół też o tym myśli i instytucjonalny i my jako wspólnota Kościoła.
Bardzo dużo i między innymi właśnie tutaj potrzebna była ta wielodyscyplinarność prelegentów, bo wśród uczestników tej części dotyczącej rodziny był pan doktor Szymon Grzelak, szef Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej, bezwzględnie najlepszego w Polsce środowiska zajmującego się rzetelnym badaniem stanu polskiej młodzieży i wskazywał wyraźnie i przedstawiał też ich publikacje, które płaszczyzny w oddziaływaniu na młodzież są tymi płaszczyznami wywołującymi najwięcej zagrożeń, ale jednocześnie pokazywał też te efekty. Była pani profesor Maria Ryś z UKSW świeżo, bo proszę popatrzeć, nasza debata była w środę, a weekend wcześniej odbył się ten trzydniowy Narodowy Kongres Trzeźwości i też nie można nie zauważyć, jak dobrze, że tak głośno i tak dużo i też tak wielodyscyplinarnie mówiono o tym, jak strasznym zagrożeniem jest alkohol, ze wskazywaniem, że nawet za czasów nazizmu i stalinizmu nie było takiego poziomu spożycia alkoholu, jaki w tej chwili jest w Polsce, a jednocześnie właśnie z tym aspektem, jak drastyczne są skutki wpływu tych ilości wypijanego alkoholu na kondycję polskiej rodziny. Była pani profesor Urszula Dudziak, pedagog rodziny z KUL-u, była pani profesor Małgorzata Duda z Uniwersytetu Jana Pawła II, socjolog rodziny, a więc mocno diagnozowano te zagrożenia spadające między innymi również właśnie media, ale szereg jest tych zagrożeń łącznie z całą zmieniającą się kulturą, która jest bardzo niesprzyjająca, przynajmniej do niedawna jeszcze była bardzo niesprzyjająca, od chociażby w przejawie tego, w jak negatywny sposób pokazywany przez ostatnie co najmniej 10 lat. Jest model ojca, jest model małżeństwa, w ogóle model rodziny. To nie ma możliwości, żeby to nie miało wpływu na świadomość polskiego społeczeństwa i bezwzględnie, żeby ktoś też nie był naiwny. To nie jest bez jakiegoś bardzo konkretnego, zaplanowanego działania, to nie jest w sposób samoczynny. Jest to rzeczywiście degradacja, deprawacja i wypaczanie tego obrazu. I w takim układzie, w tej chwili, w takiej sytuacji nam się przyszło funkcjonować w naszej ojczyźnie, gdzie skumulowały się różne negatywne czynniki, łącznie ze wpływem mediów. I co ciekawe, i też bardzo się cieszę, że był ksiądz profesor Jarosław Jęczeń, szef Wydziału Nauk o Rodzinie z KUL-u, ale specjalista właśnie z dziedziny wpływu mediów na rodzinę, na młodych ludzi. I jeszcze do niedawna mówiliśmy, jeszcze może z dekadę wcześniej, że to telewizja przede wszystkim była właśnie tym czynnikiem, poprzez który rozprzestrzeniały się różne zagrożenia i negatywne wpływy na świadomość młodych ludzi. Nawet mówiono, że nie rodzice wychowują, tylko właśnie telewizja. W tej chwili ona jest tylko chyba w niecałych 20%, jeśli chodzi o oddziaływanie, a zdecydowanie większy wpływ na świadomość młodych ludzi ma to nowe zjawisko, które się nazywa media społecznościowe. W jaki sposób oni się komunikują, co przesyłają, ale też w jaki sposób to na nich wpływa. I teraz wracając jeszcze właśnie, bo ojciec też zapytał, nad czym się będziemy pochylali w tych debatach w regionach. No właśnie, to będzie pogłębianie tych głównych. Owszem, ta kondycja małżeństw, kryzysy i wychodzenie temu naprzeciw, ale właśnie te główne również zagrożenia i te główne źródła słabnięcia jakości małżeństw i rodzin. I też będziemy chcieli do tych debat regionowych zapraszać specjalistów po to, żeby nie było tam tylko miłe spotkanie i zaliczenie debaty, tylko żeby była z jednej strony diagnoza problemu, ale z drugiej strony wskazanie, co możemy robić i znowu z odniesieniem już na te konkretne środowiska, bo mamy duże możliwości od chociażby właśnie owe PCPR-y, Powiatowe Centra Pomocy. Bardzo się cieszę, bo jedna z wypowiedzi w dyskusji to była wypowiedź właśnie pani, która była dyrektorem PCPR-u, nie pamiętam w tej chwili miejscowości, ale z takim wielkim zatroskaniem mówiła o tym, że PCPR-y mają też duże możliwości, ale one nie są wykorzystywane. Natomiast my poprzez tą debatę chcemy ukierunkować, jakie najważniejsze płaszczyzny byłyby tych działań w konkretnych już naszych środowiskach, zarówno gminach, jak i powiatach, jak i województwach. I teraz jak zaprzęgnąć te wszystkie, zarówno GOPS-y, MOPS-y, jakby i PCPR-y, te wszystkie siły, zarówno rządowe, jak i samorządowe, jak zaprzęgnąć do tego, właśnie wychodząc od tego, od czego ojciec zaczął, że największym dobrem naszej ojczyzny jest rodzina i że ona wymaga bardzo konkretnego wsparcia, ale jednocześnie też wymaga jeszcze jednej rzeczy, ojcze. Cieszymy się z osiągnięć niecałych 2 lat, niekwestionowanych osiągnięć tego rządu na każdej płaszczyźnie. Naprawdę z radością przyjąłem tę informację, że znaleźliśmy się wśród 25 krajów rozwiniętych, nierozwijających się, że mamy takie efekty w uszczelnianiu podatku VAT, że możemy kolejne miliardy przeznaczać na służbę zdrowia, na infrastrukturę. To niezwykle cieszy, bo też dostrzegamy. Ojciec ma rodzinę, ma przecież też rodziców, rodzeństwo, wujostwo i przecież wie ojciec, jakie są główne problemy naszych polskich rodzin i jak cieszy to, że od chociażby owe kolejki na zabieg protezy czy zaćmy się znacznie skracają. Ale żeby nie było czegoś takiego, że my będziemy właśnie ukierunkowani w naszym myśleniu i patrzeniu na te wskaźniki, na te osiągnięcia, nie zauważając, co, kto jest celem i co, kto jest podmiotem. A więc cały czas musimy mówić, że cieszą nas te wskaźniki, bo to znacznie wpływa na polepszenie funkcjonowania polskiej rodziny. Cały czas oczywiście z domysłem, że na zbudowanej na fundamencie trwałego małżeństwa. Czyli dlaczego rozwój gospodarczy? Dla dobra polskiej rodziny. Dlaczego rozwój infrastruktury? Dla dobra polskiej rodziny. Dlaczego? Fantastyczna rzecz, z której się bardzo cieszę. Tak dynamiczny wzrost poziomu obronności, efektywności naszych sił zbrojnych. Dlaczego? Dla dobra polskiej rodziny. Żeby to mnie umknęło, nie? Że podmiotem całego naszego społeczeństwa i wszystkich działań rządu, i wszystkich resortów, łącznie z leśnictwem, podmiotem jest dobro polskiej rodziny.
Mamy pierwszy telefon. Prosimy bardzo, Telewizja Trwami, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi Włodzimierz ze Szczecińskiego.
Panie Włodzimierzu, bardzo słabo Pana słychać, takie duże zabrumienie tego sygnału. Próbujmy.
Próbował mówić głośniej.
O, teraz lepiej. Lepiej teraz jest.
Pierwsza sprawa to jest, wrócę do tego raportu, który ma być opracowany.
Tak.
Więc sugeruję, niezależnie od tych opracowań naukowych, żeby był do tego dołączony raport Głównego Urzędu Statystycznego.
Tak, oczywiście, oczywiście. Tak.
Główny Urząd Statystyczny opracowuje taki ogromny dział ludności i z tego działu powinny być podstawowe liczby.
Tak.
Takie najaktualniejsze oczywiście. Tak, najaktualniejsze. Na koniec na przykład 2017 roku. Druga sprawa, to jest sprawa, pan doktor powiedział, że rodziny zostały ekonomicznie wzmocnione. To jest oczywiście 500+, ale to jest tylko część rodzin. Po pierwsze, należy oczywiście sukcesywnie, ale jednak objąć wszystkie dzieci, to znaczy również pierwsze dziecko. Druga sprawa, jeszcze pilniejsza, to jest sprawa seniorów, to jest sprawa emerytów. I tu nie może być takich rozwiązań dodatkowych, takich, że 400 zł dodatku raz w roku. I ogrom emerytów, ogrom, żyje na poziomie poniżej 1500 zł. I to nie jest ich wina, to nie jest ich zaniedbanie. To jest skutek redukcji, głębokiej redukcji liczby pracujących w okresie transformacji. I ci ludzie nie mają już żadnych szans poprawienia samodzielnie swojego bytu. I trzecia sprawa, mianowicie, ponieważ wygasa, w pewnym stopniu naturalnie wygasa sprawa bezrobocia, bo kurczy się, gwałtownie się kurczy liczba ludzi w grupie produkcyjnej i ubytek z grupy produkcyjnej przewyższa dopływ młodych ludzi do tej grupy. W związku z tym wydaje mi się, że można by było przekształcić, ale w sposób merytoryczny, celowy, przekształcić urzędy pracy, powiatowe urzędy w pracy, w urzędy rozwoju rodziny. I to wszystko razem, łącznie jakby się udało wprowadzić w strategię odpowiedzialnego rozwoju premiera Morawieckiego jako rozdział pierwszy, najważniejszy. Tak jak jest właśnie na przykład w rocznikach statystycznych, pierwszym rozdziałem to jest ludność. Tak samo w planie Morawieckiego pierwszym rozdziałem powinien być rozwój rodziny. Tyle chciałem zasugerować.
Bardzo dziękujemy panie Włodzimierzu za te, myślę, bardzo cenne sugestie i właściwy sposób też myślenia. Szczęść Boże panu.
Ja widzę, że pan Włodzimierz jest specjalistą naprawdę wysokiej klasy. Tak pięknie zdiagnozował tą sytuację i za to też dziękuję. Jeśli chodzi o raport o stanie rodziny i obecność tego, co wypracowuje CBOS i GUS, bezwzględnie, oczywiście, to jest punkt wyjścia, nie mam co do tego wątpliwości. Jak najbardziej słuszne stwierdzenie, że rozszerzać wsparcie o wsparcie również dla pierwszego, dla jednego dziecka. Ale pani premier i pani minister Rafalska również często o tym mówią, że głównym założeniem programu 500+ było po pierwsze zdynamizowanie demografii, czyli motywacja do tego, żeby małżeństwa otwierały się na drugie i kolejne dziecko, ale po drugie wyjście naprzeciw w skali ubóstwa. I jeśli chodzi o tak praktycznie nawet o funkcjonowanie jednego dziecka w rodzinie, to na pewno prawdopodobieństwo trwania w ubóstwie tego jednego dziecka jest dużo mniejsze niż dwoje, troje i więcej. Dlatego to spełniło i głównym założeniem było między innymi właśnie zmniejszenie tego ubóstwa, o czym wiemy, że nieomal zostało całkowicie wyeliminowane. O seniorach wczoraj wieczorem pani premier bardzo ładnie powiedziała, że ona ma pełną świadomość, że ta minimalna emerytura wynosząca około 1000 zł jest rzeczywiście bardzo, bardzo niska. Ale ja się też jakby podpisuję pod tym, dostrzeżmy, że my nadrabiamy zaległości już nawet mało powiedzieć 8 lat, tylko dużo ponad 20 lat.
Nieraz tak się zastanawiamy, jak można dopuścić do tego, żeby
no
ten
stan dopuszczono, się tak, prawda, ojcze?
Prawda, utrzymywał i ta rewaloryzacja o złotówkę, dwa...
I teraz zauważmy, że to, co próbuje robić ten rząd, ja rozumiem, że wiele osób jest niezadowolonych i z pokorą przyjmuje, bo w różnych środowiskach się obracamy, przecież nawet właśnie w tych naszych środowiskach rodzinnych i są te żale wypowiadane, ale to na razie jest niecałe dwa lata wychodzenia naprzeciw tym wszystkim zaniedbaniom. I w ciągu tych niecałych dwóch lat i tak udało się zrobić ogrom, a to, co będzie dalej, no to też wymaga po prostu cierpliwości. Musimy się w to uzbroić. Nie ustosunkowuję się do tej wypowiedzi związanej z odpływem młodych ludzi, młodej kadry, bo też jest to zauważalne i też na ten temat, naprzeciw temu się wychodzi. Natomiast bardzo dziękuję również za zwrócenie uwagi na postawę pana Morawieckiego. Ja ucieszyłem się, kiedy jesienią ubiegłego roku, zdaje się, na spotkaniu w Rzeszowie, pan wicepremier wypowiedział takie słowo, że przygotowywana jest, czy wdrażana jest konstytucja dla biznesu. I też moim pragnieniem od zawsze było i wielu środowisk w Polsce, żeby obok tego powstała właśnie taka konstytucja dla rodziny. I żeby to połączyć absolutnie, żeby odniesieniem wszystkich działań, o czym zresztą powiedzieliśmy, była rodzina.
Wyszła Karta Praw Rodziny.
Karta Praw Rodziny, to bezwzględnie to Jan Paweł II doprowadził do jej powstania i ona się ciągle upowszechnia, między innymi właśnie działania Ministerstwa Sprawiedliwości, które się niebawem zaczną, bo 14 października będzie debata w Sejmie i potem do końca listopada Ministerstwo Sprawiedliwości planuje cykl takich spotkań w województwie. Nawet się ukonstytuował Narodowy Komitet Wdrażania Karty Praw Rodziny, jak najbardziej. Ale właśnie ta konstytucja dla rodziny przede wszystkim po to, żeby dokonać tego efektu, o czym mówiliśmy, zmiany mentalności, że wszystko, co się dokonuje w każdym resorcie, w każdej dziedzinie w naszej ojczyźnie, musi być podporządkowane rodzinie.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani. Proszę nam się przedstawić.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jestem Małgorzata, dzwonię z małej miejscowości koło Rzeszowa i chciałabym zapytać o taką sprawę. No, posłuchałam to audycję, wszystko pięknie, jeśli chodzi o tą pomoc rodzinie. Kiedyś raz sporadycznie skorzystałam z tej pomocy rodzinnej właśnie przy katedrze we Wrocławiu, ale to była taka doraźna i zauważyłam, że rzeczywiście funkcjonuje to cudownie, idealnie, bo dostałam tą pomoc natychmiast. Ale jeśli chodzi o pomoc w innych miejscach kraju, tak jak na przykład w Rzeszowie, gdzie można szukać takiej pomocy? Wszędzie taka pomoc jest odpłatna i nie każdą rodzinę, szczególnie taką rodzinę w kryzysie, to znaczy, że coś się tam dzieje złego, nie każdą rodzinę stać na takie duże opłaty, jakie są związane właśnie z terapią małżeńską. Gdzie można szukać takiej pomocy?
Pani Małgorzato, bardzo dziękujemy. Spróbujemy odpowiedzieć pani. Pani przejdzie na odbiór, tak? Czy chciałaby pani jeszcze być z nami? Nie słyszę pani.
Panie Jeśli profesorze. Można, to bardzo chętnie odpowiem. No, najpierw zauważmy, i pani Małgorzata też to podkreśliła, że w zasadzie do niedawna miejscami, gdzie małżeństwo w kryzysie, rodzina w kryzysie mogły znaleźć fachową pomoc, to tymi miejscami były poradnie czy diecezjalne, czy parafialne. W zasadzie do niedawna one się koncentrowały tylko na tym poradnictwie rodzinnym. Natomiast specjalistyczne poradnie rodzinne, z tym akcentem pokazując jako przykład Wrocław, to jest rzecz taka dość nowa, no od 10 lat, jeśli chodzi o liderów.
A to poradnictwo rodzinne odpłatne jest, tak?
Nie, poradnictwo nie, tylko słusznie pani Małgorzata zauważa, że do niektórych problemów potrzebni są wykwalifikowani specjaliści, szczególnie jeśli chodzi o kryzys w małżeństwie, terapeuta małżeński. Każdy psycholog również ma dużą ilość godzin wykładu właśnie z zakresu terapii małżeńskiej i jest w stanie taką terapię poprowadzić. I jeśli my w naszych poradniach parafialnych mielibyśmy sytuować psychologów, to już mielibyśmy wówczas tą specjalistyczną poradnię rodzinną. Upowszechnianie się tych diecezjalnych, parafialnych, specjalistycznych poradni rodzinnych, to jest rzecz nowa. To jest rzecz nowa, od chociażby właśnie ten lider właśnie wrocławski.
Na waszym spotkaniu, na waszej debacie pani właśnie profesor Dudziak mówiła o tym, że czy możemy dziś mówić o kryzysie? Tak, ale potrzeba odpowiednio przygotowanych specjalistów zajmujących się pomocą rodzinie. I mówi, nawet kilkuminutowa wizyta u lekarza, prawnika, informatyka jest bardzo kosztowna, a pomoc familiologa? Też pytanie, wiadomo, że może być cenna, tylko teraz jak pan mówił, gdyby państwo razem jak gdyby sprzęgło prawda, jedną i drugą stronę,
bardzo no dobre na, dopowiedzenie,
na
ojcze.
Specjalistów też znalazłyby się pieniądze.
Najpierw z akcentem na to, że znowu jest potrzebna zmiana mentalnościowa, tak? Bo no, bardzo ważna rzecz. W obrębie jakichkolwiek dolegliwości wielu z nas, nawet przy skromnych dochodach, no w zasadzie nie ma oporów, żeby iść do prywatnego specjalisty, począwszy od stomatologa, a skończywszy nie wiem, na ortopedzie i niemałe pieniądze w tej poradni zostawiać. Natomiast nie ma takiego myślenia, że bardzo poważną dolegliwością jest ten wirus, który się nazywa kryzys małżeński, który wielokrotnie jest naprawdę znacznie bardziej niebezpieczny, jeśli chodzi o sianie spustoszenia w tkance rodziny, w tkance małżeństwa. I przepraszam.
Myślimy o tym, że trzeba się do tego dołożyć, bo jak ząb boli, to wiadomo.
Ale chciałem powiedzieć, właśnie przepraszam, ale czasami naprawdę właśnie w imię ratowania tej najcenniejszej wartości, jaką jest nasze małżeństwo, warto wydać parę groszy na specjalistę kompetentnego, bo są. Tak jak pani Małgorzata powiedziała, są w Polsce takie terapie. Nawet wiem, że jest taka instytucja bardzo ładnie się nazywająca jak Klinika Małżeńska. I znowu te wszystkie działania mentalnościowe, od chociażby mogłyby iść w tym kierunku, żeby pokazać, drodzy Państwo, że rzetelne badania naukowe pokazują, że rozwód dla tych rozwodzących, dla dzieci jeszcze bardziej, ale dla tych rozwodzących, znacznie wpływa na utratę zdrowia, tego ogólnie rozumianego, i utratę zdrowia psychicznego. Mocno wpływa, badania to pokazują, więc może warto zastanowić się i powiedzieć, owszem, mamy pieniądze na stomatologa i innego specjalisty, ale nie może też zabraknąć pieniędzy w imię ratowania naszego zdrowia, również dla tego specjalisty, ale bezwzględnie, absolutnie, jeśli chodzi o diecezjalne, parafialne, nie powinny być płatne, one powinny być alternatywą. Inne, komercyjne, ze specjalistami mogą być płatne i niech społeczeństwo, to myślenie, o którym powiedzieliśmy, niech społeczeństwo też na to spojrzy, że warto na to te pieniądze wydać.
To może się rozejrzeć nawet tutaj, jeżeli chodzi o Rzeszów, to może nawet do kurii zadzwonić do Wydziału Duszpasterskiego.
Ale właśnie te specjalistyczne poradnie tak zaczęły powstawać. W ostatnich latach one zaczęły powstawać. Nie wiem, czy jest taka diecezja, gdzie by ich nie było. Czyli rzeczywiście ja też na wszelkich spotkaniach z proboszczami zachęcam do tego, żeby jeśli borykają się z takim bardzo konkretnym problemem, to żeby przede wszystkim się zorientowali, czy w ich diecezji funkcjonuje specjalistyczna poradnia rodzinna. Chyba w większości diecezji one są, te nieodpłatne. Natomiast nasza debata też szła w tym kierunku, żeby generalnie takie specjalistyczne poradnie mogły być nieodpłatne. A więc proszę być jakby spokojnym, że my nie namawiamy do tego, żeby wszystkim iść i płacić. Mogły być nieodpłatne. Tylko teraz pytanie, jakie znaleźć źródła finansowania? I na to rozwiązania też są. Są. My w naszym ministerstwie też nad tym chcemy pracować, żeby znaleźć możliwości wspierania właśnie takich dobrych, specjalistycznych, z kompetentnymi fachowcami poradni, zarówno w naszym ministerstwie, ale również w Ministerstwie Sprawiedliwości. I nie będzie jakby naruszeniem jakiejś tajemnicy, ponieważ to wybrzmiało oficjalnie. Otóż w czasie dyskusji w naszej debacie również poprosił o głos wspomniany już dyrektor Departamentu Rodziny i Spraw Nieletnich z Ministerstwa Sprawiedliwości, pan dyrektor Mikołaj Pawlak, który poinformował publicznie, nasza debata była transmitowana online, że Ministerstwo Sprawiedliwości dysponuje zasobnym funduszem, to się tak nazywa, Fundusz Ministerstwa Sprawiedliwości, z którego to pieniądze mają być, z którego to funduszu pieniądze mają być przeznaczane przede wszystkim na profilaktykę wobec przestępstw. No, oczywiście przede wszystkim chodziłoby nam o to, żeby zmniejszać ryzyko tych zachowań ryzykownych dzieci i młodych ludzi. A więc wszystko, co robimy w kierunku wzmacniania relacji małżeńskich i rodzinnych, bo też badania naukowe wyraźnie pokazują, że w grupie przestępstw największą i orzekanych, i tych, które już są formie odsiadywanych wyroków i ryzyka przestępstwami. Największa ilość to są dzieci z niepełnych rodzin, z rozbitych rodzin, dzieci, które się wychowywały bez ojca, więc to wchodzi w zakres tej profilaktyki. I pan dyrektor Mikołaj Pawlak o tym poinformował, że wszelkie programy, łącznie z funkcjonowaniem akademii rodzinnych, kursów małżeńskich, poradni specjalistycznych, mogą być również finansowane z tego funduszu. Fundusz Ministerstwa Sprawiedliwości, tak troszeczkę jakby niby żartobliwie, ale z całą powagą, pan minister powiedział, że głównym źródłem zasilania to są różne przestępstwa. Czyli to jest taki fundusz, który jest wspierany no, właśnie od osób popełniających przestępstwa. To jest bardzo logiczne, nie? Skoro z przestępstw są ściągane pieniążki, to żeby one były wykorzystywane właśnie na takie cele, na cele profilaktyczne wobec przestępstw.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam ojcze Grzegorzu, Daniel z parafii świętego Jana Bosko w Luboniu, koło Poznania.
Prosimy.
Chciałem zadać trzy krótkie pytania i witam gościa w studiu. Pierwsze pytanie, dlaczego z programu Mieszkanie Plus nie mogę skorzystać z żoną jako młode małżeństwo, gdyż moja gmina Luboń jest blisko Poznania, nie bierze udziału, jak zadzwoniłem, że oni po prostu nie są zainteresowani takim programem i to mnie bardzo martwi, bo pewnie w Poznaniu nie będę mógł z tego skorzystać. I drugie pytanie, chodzi mi o panie doktorze, czy jest szansa na podniesienie najniższych rent socjalnych osobom, które je pobierają, bo to jest naprawdę głodowe zazwyczaj renty i po prostu ci ludzie nie mają z czego żyć, to jest tego. I ostatnie już pytanie dotyczy służby zdrowia. Żona ma bardzo chorą nogę i potrzebowała się dostać do fizykoterapeuty. Termin jest na marzec. To jest po prostu, widać jakie tu zaniedbania są poprzedniej ekipy PO-PSL i cieszę się, że taki temat w telewizji Trwam i w Radiu Maryja jest podejmowany. Ślicznie dziękuję, dobranoc, z Panem Bogiem, pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Panu, pozdrowienia dla małżonki.
Jeśli chodzi o ostatnią płaszczyznę, to ona wchodzi w kompetencje Ministerstwa Zdrowia, jeśli chodzi o kolejki do fizjoterapeutów. Nie wiem, gdzie szukać odpowiedzi i z tego, co wiem, to rzeczywiście jest bardzo duże zapotrzebowanie na tą płaszczyznę usług medycznych. Jest duży odpływ też specjalistów za granicę, bo tam są poszukiwani, są lepiej opłacani. Ale myślę, że należałoby nawet, przepraszam, nie zapamiętałem imienia pana Daniela. Panie Danielu, ja odsyłam, jeśli ktoś też pyta właśnie o sprawy związane z funkcjonowaniem służby zdrowia, to proszę na stronie Ministerstwa Zdrowia znaleźć rzecznika Ministerstwa Zdrowia i biuro rzecznika Ministerstwa Zdrowia odbiera telefony, zapewniam, bo ja sam kilkukrotnie korzystałem właśnie z tego sposobu pozyskiwania informacji dotyczących funkcjonowania służby zdrowia. Jeśli chodzi o najniższe renty socjalne, to absolutnie bezwzględnie są już w tym kierunku prowadzone działania i one są sukcesywnie podnoszone. Pan też to ładnie zaznaczył, że zaczyna się w końcu coś zmieniać. Natomiast jeśli chodzi o mieszkanie, jak pan o tym mówił, to od razu jakby pomyślałem sobie, że absolutnie pierwszym źródłem, do którego trzeba by się skierować po uzyskanie informacji, dlaczego gmina Luboń jest jakaś powściągliwa właśnie we wprowadzeniu tego programu. Bo proszę popatrzeć, jak pani premier mocno akcentuje, jak ważny jest, nawet w tej wczorajszej wieczornej rozmowie po 20:00 pani premier też o tym mówiła, dziennikarz też o to zapytał, mocno pani premier zaakcentowała, że wdrażanie tego programu Mieszkanie Plus przyczyni się również mocno do intensyfikacji gospodarki, budownictwo jest bardzo ważną częścią gospodarki. I że to bardzo mocno leży na sercu. I znowu jest to samo, co w zasadzie paru razy już tutaj wypowiadaliśmy. To jest dopiero początek tych działań, też początek nadrabiania ogromnej ilości zaniedbań. Ale jeśli jest jakieś odczucie jakby takiego zastrzeżenia do gminy, to najprostszy sposób to zwrócenie się, i ja bym nawet proponował, żeby to zrobić pisemnie, zwrócenie się do wojewody, zwrócenie się, bo program 500+ jest częścią działań rządu, wojewoda jest przedstawicielem rządu i oczywiście jeszcze inna droga. Proszę poszukać biura poselskiego, posła czy senatora PiS na terenie dla pana najbliższym, może w samym Luboniu takowe jest. I również z tym pytaniem na piśmie, zarówno do wojewody, jak i do posła się zwrócić. Proszę pamiętać o tym, że efekt wyborów samorządowych sprzed 3 lat taki był, jaki był. Takie zostały środowiska. Mówimy o wyborach samorządowych, nie rządowych, tylko samorządowych. I w wielu miejscach, co zauważamy bardzo jaskrawo, działania samorządów, nie wiem, absolutnie nie mam takiej wiedzy, jaka opcja stoi u władzy w waszej gminie, ale w wielu miejscach działania przedstawicieli samorządów, mało delikatnie powiedziawszy, nie pokrywają się z intencjami i z działaniami rządu.
Prosimy bardzo, jeszcze może jeden telefon. Telewizja Trwami, Radio Maryja.
Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Mieczysław z województwa opolskiego.
Dziękuję.
Kłaniam się, witam ojca prowadzącego i pana profesora. Szanowni ojcowie, panie profesorze, chciałem poinformować, że w marcu ubiegłego roku wojewoda opolski powołał Radę do spraw rodziny. Rada jest zespołem takim opiniodawczym. Na tych posiedzeniach rady omawiane są sprawy dotyczące inicjowania różnych warunków efektywnego współdziałania instytucji, współpracy zajmujące się problematyką rodziny. Mieliśmy 3 spotkania tej rady. W skład tej rady wchodzą przedstawiciele samorządów, ośrodków pomocy społecznej i instytucji związanych z pomocą, decyzjalnych gospodarstw rodzin. Oczywiście również przedstawiciele fundacji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi. I ta rada na tych spotkaniach rozstrzyga problemy związane z problematyką uzależnień, z problematyką rodzin zastępczych. Wiele jest tematów do omówienia. I między innymi temat, który będzie w najbliższym czasie poświęcony, omówiony, to jest ta narodowa debata o rodzinie, ale również problemem, który wydaje mi się, że powinniśmy się zająć, nie tylko my, ale wszyscy może, być może brak odpowiedzialności młodych osób za podejmowanie decyzji, może zbyt wczesnej, o założeniu rodziny. To tak chciałem tylko w skrócie powiedzieć, z chęcią bym nawiązał kontakt z panem profesorem odnośnie spotkań czy debaty regionalnej, którą tutaj planujemy, jak pan profesor wie, w debacie u pani minister brała również pani wicewojewoda opolska. I te tematy są bardzo, bardzo ważne. Dyskutowaliśmy również o problemach wsparcia tego programu 500+, ale różnych problemów, które są związane z uzależnieniami dzieci i młodzieży, które skutkują później takimi czy innymi zachowaniami. To tak w skrócie, niech będę przedłużał, przejdę
Dziękujemy
na odbiór.
Dziękujemy panie Mieczysławie. Dziękujemy bardzo, tak wszedłem panu w zdanie. Bóg zapłacić, panie profesorze,
bardzo się
3
cieszę,
minuty na odpowiedź.
Bardzo się cieszę właśnie z zademonstrowania, rozpropagowania tej inicjatywy Rada do Spraw Rodziny przy wojewodzie.
Czyli
mamy kolejny...
Taki pełnomocnik, tak?
No właśnie, mamy taki kolejny przykład, że w obrębie tych agend rządowych u wojewodów, chyba na zasadzie też pewnego takiego oddolnego ukierunkowania myślenia, pojawiają się owi pełnomocnicy do spraw rodziny, a tu jeszcze na dodatek właśnie Rada do Spraw Rodziny. I teraz myślę, że właśnie między innymi ta nasza debata się do tego przyczyni, żeby tego typu pomysły upowszechnić, żeby w zasadzie w każdym województwie coś takiego działało, jak pełnomocnik do spraw rodziny i Rada do spraw rodziny przy pełnomocniku. No fantastyczna rzecz. A co za tym idzie Rada do spraw rodziny przy pani minister?
A taka informacja o tych debatach, które w województwach będą się odbywały? Tutaj pan Mieczysław o tym...
Ja myślę, że tak, ale to jeszcze nie jest ten moment, kiedy my mamy już szczegóły co do miejsc, co do terminów. To jeszcze nie jest ten moment. My rozpoczynamy w tej chwili już przygotowania do tego i zaczniemy się dzielić we współpracy właśnie z przedstawicielami wojewodów już potem propozycjami terminów i propozycjami tematów. I to się w najbliższym czasie już pewnie całe kalendarium nam ukonstytuuje. Zwrócił pan uwagę na to, że rozmawiacie też o tym zbyt wczesnym zakładaniu rodziny. To myślę, że chyba chodzi o to, że może w zbyt wczesne zakładanie w postaci takiej, że młodzi ludzie zamieszkują razem, czyli tworzą niby rodzinę, ale to jednak nie jest rodzina. Natomiast jednym też z tematów, który wybrzmiewa w takiej debacie, to jest to, że spada w Polsce ta ilość, o czym mówiliśmy, zawieranych małżeństw i że te działania, debaty, między innymi również tych debat regionalnych, wojewódzkich, powinny iść w kierunku propagowania wartości małżeństwa. Bo owszem, zauważa się, że zwiększa się wiek osób zawierających, ale generalnie nastąpiła między innymi w tej przestrzeni kultury, o czym mówiliśmy, degradacja wartości tego związku trwałego, heteroseksualnego związku małżeńskiego.
Związek czasem tak, jakaś wspólnota.
Tak, ale nie małżeństwo. Nie
małżeństwo, nie rodzina.
I temu trzeba mocno na różne sposoby wychodzić, w pewnym znaczeniu tego słowa, reklamować, propagować, promować piękno małżeństwa, piękno trwałego związku małżeńskiego, piękno ojcostwa, piękno rodzicielstwa, piękno małżeństwa, piękno w ogóle rodziny. I taki też jest cel tej debaty naszej i też właśnie tych regionalnych. I cieszę się, że to zauważyliście na spotkaniu waszej rady, że jakoś temu trzeba wychodzić naprzeciw. Pamiętajmy ciągle o jednej rzeczy, że ciągle jest tak, że znacznie więcej w Polsce jest trwałych małżeństw niż tych, które się rozpadają, trwałych, funkcjonujących. Znacznie więcej jest małżeństw, które nie mają kryzysów, od tych, które mają kryzysy. Znacznie więcej jest rodzin, które nie mają kryzysów, a więc tego piękna i wartości, no niekwestionowanie najważniejszych w naszej ojczyźnie, w przestrzeni małżeństwa i rodziny jest ogrom. Trzeba to tylko wydobyć, pokazywać, propagować i jakby no, wkładać w cudzysłowie do naszej świadomości, żeby tą mentalność naszej świadomości zmieniać jako równowaga do tego negatywnego obrazu, który się rozprzestrzenia przez ostatnie lata, ale który na szczęście już się wyhamowuje w moim odczuciu.
Bardzo dziękuję panie profesorze za spotkanie.
Ja również dziękuję ojcu.
W studiu spotkanie ze słuchaczami, widzami. Dziękuję. Narodowa debata o rodzinie. Naszym gościem był pan profesor Mieczysław Guzewicz. Dziękuję też i państwu za uwagę, za bycie razem z nami. Dziękujemy za zapytania. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.